Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Być misjonarzem miłosierdzia to wielka odpowiedzialność, gdyż wymaga się od was, abyście byli świadkami bliskości Boga i Jego stylu miłowania, mówił ojciec święty Franciszek. Papież spotkał się we wtorek z misjonarzami miłosierdzia, którzy będą pełnić na całym świecie posługę jako spowiednicy w Roku Świętym. Ojciec święty wskazał, że Boży styl miłowania jest odmienny od ludzkiego, który jest zawsze ograniczony i niekiedy sprzeczny z miłością. Bożym stylem, jak podkreślił papież, jest akt miłowania i przebaczenia, jest właśnie miłosierdzie.
Wchodząc do konfesjonału, pamiętajmy zawsze, że to Chrystus jest tym, który przyjmuje. To Chrystus wysłuchuje. To Chrystus, który wybacza. I Chrystus to ten, który udziela pokoju. My jesteśmy Jego sługami. I jako pierwsi potrzebujemy Jego przebaczenia.
Inny ważny aspekt, jak mówił Ojciec Święty, to ten, aby umieć dostrzec pragnienie przebaczenia, które gości w sercu penitenta.
To pragnienie jest owocem łaski i jej działania w życiu osób, która sprawia poczucie tęsknoty za Bogiem, za Jego miłością, za Jego domem. Nie zapominajmy, że na początku nawrócenia jest to pragnienie. Serce zwraca się do Boga, uznając popełnione zło, z nadzieją na otrzymanie przebaczenia.
Łącznie na całym świecie będzie 1142 misjonarzy miłosierdzia, którzy mają głosić świadectwo znaczenia spowiedzi i przebaczenia. Ich zadaniem jest także przygotowanie różnych inicjatyw związanych z Rokiem Świętym. Misjonarze miłosierdzia zostaną oficjalnie wysłani w świat przez Ojca Świętego w środę popielcową podczas uroczystości w Bazylice Świętego Piotra. Sejm we wtorek rozpoczął pracę nad rządowym projektem Rodzina 500+. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała, że jest to historyczny projekt. Zakłada on, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma każda rodzina bez względu na dochody. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Szefowa resortu Elżbieta Rafalska, przedstawiając program w Sejmie, mówiła, że Polska ma zastraszający wskaźnik dzietności.
Zajmujemy pod tym względem 216 miejsce na świecie, na 224 kraje świata. Od 1997 roku wskaźnik dzietności przyjmuje wartości charakteryzujące zjawisko tzw. niskiej dzietności, poniżej 1,5. W 2014 wyniósł on 1,29. Oznacza to, że jako naród wymieramy. Jeśli nic z tym nie zrobimy, może być nawet gorzej niż prognozuje GUS. A przewiduje on, że w 2050 roku będzie nas niespełna 34 miliony i co więcej, będziemy starzejącym się społeczeństwem.
Opozycja krytykuje propozycje Prawa i Sprawiedliwości. PO zarzuca rządowi, że program jest oszustwem wyborczym, bo nie obejmuje każdego dziecka, a dzieli je na lepsze i gorsze. Z kolei poseł Urszula Rusecka, która przedstawiała stanowisko PiS-u, zwróciła uwagę, że dotychczas polityka rodzinna była traktowana jako kosztowne obciążenie budżetu, a nie obszar inwestycji o strategicznym znaczeniu dla państwa.
Projekt Prawa i Sprawiedliwości jest swoistym odrabianiem zaległej lekcji, której wcześniej nie zaliczyła, a nawet nie podeszła do jej zaliczenia poprzednia ekipa rządząca. Co więcej, nie było nawet takiej woli i pomysłu. Rozwiązania takie jak becikowe, ulgi w podatku, roczny urlop macierzyński, bardzo ważne, ale mają charakter doraźnej akcji i nie poprawiają sytuacji w znaczący i zauważalny sposób. Poprzednicy przedstawiali politykę rodzinną jako priorytet, ale nie traktowali jej całościowo.
Według resortu z programu Rodzina 500+ skorzysta 2 700 000 rodzin, które mają ponad 3 700 000 dzieci. Wypłaty świadczeń mają ruszyć w kwietniu. Posłowie z Sejmowej Komisji Finansów rozmawiali we wtorek z prezesami banków, przedstawicielami KNF-u oraz UOKiK-u w sprawie wzrostu opłat bankowych. Chodzi o podwyżki marż, prowizji i innych opłat, do których doszło w ostatnich miesiącach lub które są zapowiadane w najbliższym czasie. Na posiedzeniu padło między innymi pytanie o to, czy wzrost kosztów ma bezpośredni związek z wprowadzonym podatkiem bankowym. Posłowie wskazywali też, że PKO, podnosząc opłaty za innymi zagranicznymi bankami, stracił dużą szansę na wzrost konkurencyjności. płci. Padło też wiele krytycznych uwag w kierunku banków. Okazuje się, że w Polsce nie istnieje realna ochrona ich klientów, choć są powołane do tego instytucje, mówi poseł Janusz Szewczak z Sejmowej Komisji Finansów.
To się dowiadujemy, że KNF nie może ingerować w umowy, więc te marże, opłaty szaleją, prowizje. UOKiK, nawet jak wyda jakiś wyrok sąd Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to banki nie bardzo się przejmują, nawet często po prostu nie wykonują tych postanowień dotyczących klauzul, tych abuzywnych, niedozwolonych. No i dzisiaj żeśmy zwrócili na to uwagę, że szczególnie zadziwiająca była ta postawa PKO BP, który przecież dołączył do tego grona kilkunastu banków, które podniosły opłaty. Mimo że te opłaty są w tej chwili jednymi z najwyższych w Europie. Banki działające w Polsce, banki zagraniczne sobie rekompensują zdzieraniem skóry z polskiego klienta to, że mogą w swoich krajach taniej udzielać tych usług.
Pierwsze podwyżki banki wprowadziły na początku grudnia ubiegłego roku, kiedy znane były dopiero wstępne założenia podatku. Kilkanaście banków podniosło marże kredytów hipotecznych, podrożało też m.in. prowadzenie niektórych kont, korzystanie z kart oraz prowizje za wypłaty z bankomatów. Delegacja Komisji Weneckiej zakończyła wizytę w Polsce. Jej przedstawiciele przyglądali się zmianom w Trybunale Konstytucyjnym. Delegaci rozmawiali z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. We wtorek delegacja spotkała się także z organizacjami pozarządowymi i społecznymi, które na początku grudnia ubiegłego roku jako pierwsze zwróciły się do Komisji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wizytę zakończyło spotkanie z prezydenckimi ministrami. Profesor Aleksander Stępkowski, wiceminister spraw zagranicznych, powiedział, że komisja może dać pewne sugestie podmiotom zaangażowanym w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym do osiągnięcia kompromisu.
To zresztą w spotkaniach członkowie komisji podkreślają, że oni właśnie by chcieli pomóc w osiągnięciu nam kompromisu własnymi siłami. Wydaje się, ponieważ ta polaryzacja opinii politycznych nastąpiła w kraju, no i jest ogromna. I rzeczywiście trudno nam próbować znaleźć jakiś kompromis. Gdy pojawia się propozycja kompromisu, ona jest odrzucana przez opozycję. W związku z czym wydaje mi się, że państwo powinno, zwłaszcza w sytuacji, w której samo poprosiło o sformułowanie takiej opinii, powinno się do niej odnieść. Jest to na pewno cenny, merytoryczny głos w dyskusji, który warto rozważyć. Natomiast nie jest on w żaden sposób wiążący czy do czegokolwiek zobowiązujący.
Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy. O opinię w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, którą Sejm uchwalił 22 grudnia ubiegłego roku, zwrócił się do komisji m.in. szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Wierność podstawowym założeniom i uszczegółowienie celów w programie pomocy dla osób starszych zapowiedziała Elżbieta Bojanowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej przedstawiła ona informacje dotyczące rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020. Minister Bojanowska podsumowała także edycję ubiegłoroczną i zaprezentowała główne założenia na rok 2016.
Celem natomiast głównym programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Jednocześnie program ten służy wsparciu ofert organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób starszych, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych czy osób o ograniczonej sprawności, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. On będzie bazował na ogólnym programie. Może bardziej doszczegółowimy cele programu, jak i pewne może akcenty położymy inne w poszczególnych priorytetach. Natomiast on nie będzie odbiegał od ogólnych założeń.
Minister Elżbieta Bojanowska poinformowała, że w najbliższym czasie ogłoszony będzie konkurs i otwarta możliwość składania ofert do programu. Cały system wspomagania seniorów miałby być koordynowany przez jedną instytucję. Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego do 2024 roku liczba osób powyżej 60 roku życia zwiększy się do 27%, obecnie wynosi około 22%. W kopalniach i zakładach kompanii węglowej odbyły się informacyjne masówki. Górnicze związki deklarują sprzeciw wobec obniżki wynagrodzeń górników. Powrót do rozmów uzależniają od wycofania wypowiedzenia porozumienia zawartego pół roku temu z zarządem. Chodzi o porozumienie gwarantujące górnikom niezmienność warunków pracy i płacy przez rok po przekazaniu 11 kopalń kompanii do nowego podmiotu Polskiej Grupy Górniczej. Przedstawiciele kompanii węglowej nie komentują związkowej akcji ani informacji przekazywanych podczas masówek. Polsat. Rzecznik kompanii Tomasz Głogowski wskazał, że zarząd prowadzi bezpośredni dialog ze związkami i nie chce rozmawiać z nimi za pośrednictwem mediów. Podtrzymał wolę kontynuowania rozmów ze stroną społeczną. Bogusław Hutek, przewodniczący NSZZ Solidarność w kompanii węglowej, mówi, że najprawdopodobniej w środę odbędzie się spotkanie obu stron. Potem zapadną dalsze decyzje.
Dostaliśmy informację, że jutro ma być spotkanie w kompanii węglowej, tylko nie wiemy, czy z samym zarządem, czy pofatyguje się pan minister Tobiszowski. Natomiast w każdym bądź razie ma dojść do spotkania i ewentualnie do jakichś dalszych decyzji. No, jak jutro będzie to spotkanie i nie będzie decyzji o wycofaniu się z tego wypowiedzenia, no to myślę, że spotykają się znowu związki zawodowe działające w kompanii, które wydały wspólny komunikat. No i będziemy decydować się, co dalej robić, jakie potem działania. My uważamy, że jak się nie wycofają z wypowiedzenia, no to nie ma o czym rozmawiać, no bo to jest takie siadanie do rozmów z przystawionym pistoletem do głowy.
Polska Grupa Górnicza ma do 1 maja przejąć 11 kopalń kompanii. Trwają rozmowy z inwestorami, którzy dokapitalizują nowy podmiot i staną się jego akcjonariuszami. Resort Energii zapowiedział, że obok podmiotów gospodarczych akcje kupią także inwestorzy finansowi. Nie jest przesądzone, czy akcje obejmie Towarzystwo Finansowe Silesia. Prezydent Andrzej Duda najprawdopodobniej odbierze Janowi Tomaszowi Grossowi odznaczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej. Jak informuje jeden z portali, prezydent skierował do Ministerstwa Spraw Zagranicznych prośbę o opinię w tej sprawie. Gross został odznaczony w 1996 roku decyzją prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. O odebranie mu odznaczenia postulowała w ubiegłym roku Reduta Dobrego Imienia. Jej działacze wskazywali na antypolską propagandową działalność Grossa, który szkaluje Polskę i Polaków. Doktor Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, mówi, że odebranie Grossowi orderu byłoby słuszne. Jednocześnie, jak wskazuje, wśród grona odznaczonych powinien się niezwłocznie znaleźć pułkownik Ryszard Kukliński.
Odebranie Krzyża Zasługi Rzeczypospolitej człowiekowi, który szkaluje Polaków, który pisze nieprawdziwe książki i zostało to już wielokrotnie udowodnione przez nie tylko polskich historyków, jest krokiem w bardzo dobrym kierunku. I tak mi się wydaje, że jeżeli prezydent ordery odbiera, to powinien też przyznawać. Marzę sobie, aby jednym z pierwszych przyznanych przez niego orderów Orła Białego dobył order przyznany pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu, zwłaszcza, że właśnie pojutrze mamy 12. rocznicę śmierci tego niewątpliwego bohatera.
W artykule, który ukazał się w niemieckim dzienniku Die Welt, Gross użył kłamliwego stwierdzenia, że Polacy podczas II wojny zabili więcej Żydów niż Niemców. Natomiast w jednym z wywiadów stwierdził, że odpowiedzialność Polaków za Holokaust polega na przyzwoleniu społecznym na te zbrodnie, uznaniu ją za rzecz pozytywną. Do 9 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej, do której we wtorek rano doszło w Bawarii. Jest też około 90 rannych, w tym kilkunastu ciężko. W pobliżu miejscowości Bad Aibling na jednotorowej trasie czołowo zderzyły się dwa pociągi podmiejskie. Jeden z pojazdów wykoleił się, przewróciło się kilka wagonów. Najciężej rannych przetransportowano do szpitali śmigłowcami. Rzecznik niemieckiej policji wskazał, że do katastrofy doszło w trudno dostępnym miejscu między rzeką a lasem, co skomplikowało operację ratunkową. Niemieckie media zwracają uwagę, że wśród pasażerów obu pociągów nie było dzieci w wieku szkolnym, ponieważ w Bawarii obecnie trwają ferie. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.